prekursorka metody in vitro w medycynie, profesor endokrynologii reprodukcji, doktor honoris causa Akademii Medycznej w Warszawie, działaczka Fundacji Kościuszkowskiej, a przede wszystkim lekarz, bardzo dobrze znana w środowisku polonijnym, doktor Ewa Radwańska. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo, bardzo mi przyjemnie.
A dzisiaj jeszcze, proszę Państwa, odkrywamy panią doktor w następnej odsłonie, a mianowicie jako autorkę książki Pomagając kobietom i matce naturze. To jest ta publikacja szalenie ciekawa, którą miałam okazję przeczytać i się z nią zapoznać. Państwo też będziecie mogli, ale w jaki sposób, to za chwilę o tym powiemy. Pani profesor, czy łatwo jest tak wziąć w tyle stron księgi, spisać swoje dotychczasowe życie i dzielić się z tymi doświadczeniami, które pani miała w życiu z obcymi bądź ludźmi, bo różne osoby sięgną po tę książkę?
No, trochę miałam tremy, muszę przyznać, szczególnie jak ta książka już powstała. W czasie, kiedy powstawała, to nie było trudne w tym sensie, że ja to głównie opowiadałam albo dyktowałam, a nie pisałam, bo trudniej by mi było się skupić przed komputerem, a oprócz tego nie jestem aż tak dobrą w pisaniu na maszynie czy na komputerze. Także wybrałam taką łatwą drogę. No i później, jak już to było opowiedziane, to oczywiście potrzebowałam pomocy edytorskiej, którą miałam w Polsce i... Nie, tak, okazało się, że to się wszystko poskładało.
Ale istotą tego są te bardzo ciekawe historie. Bo historia pani życia, ale też historia medycyny przy okazji, no prawda?
Właśnie, no właśnie, dlatego ja miałam z tym dużo frajdy. Bo po pierwsze przypominały mi się historie rodzinne i z dzieciństwa, i wojny, i transformacje, i różne okresy historyczne w Polsce. Z drugiej strony również moja emigracja najpierw do Anglii, potem do Ameryki. I to wszystko się łączyło z wieloma i przygodami, i jednocześnie bardzo chciałam w tej książce podkreślić, ile osób mi podało pomocną dłoń i od ilu na przykład nauczycieli, profesorów, mentorów nauczyłam się i ile im zawdzięczam. I to... jak gdyby datuje się już do samego początku, do rodzicom, nauczycielom w szkole podstawowej, nauczycielom na studiach akademickim. Także jak już człowiek pożyje wystarczającą ilość lat, to zdaje sobie sprawę oczywiście z tego, że sam by nic nie zdziałał, że zawsze stoi na ramionach tych poprzedników i tych, którzy chcieli to swoje doświadczenie przekazać. Także przypomnienie sobie tego i ujęcie tego w opowieść, to naprawdę była przyjemność.
No tak, ale są też...
Mogę tylko na moment ich się wtrącić, bo chciałbym tylko przypomnieć albo poinformować, bo być może nam to umknęło. Można oglądać tak zwanego live'a na naszym profilu na Facebooku. Na naszym profilu na Facebooku jest właśnie ta rozmowa z panią profesor.
Na żywo. Całe życie poświęciła pani... pomocy ludziom, tak naprawdę badaniu niepłodności u kobiet. Jakie milowe kroki za pani kariery zawodowej by pani odnotowała? Bo tak jak powiedziałam wcześniej, na samym początku, profesor Ewa Radwańska jest, proszę państwa, prekursorem metody leczenia bezpłodności, czyli metody in vitro. Pani brała udział w tych dosłownie pierwszych pionierskich badaniach tej metody.
No właśnie, to prawda. I to było takie uczucie też dominujące przez cały czas pisania tej książki, że wszędzie byłam od początku. Właściwie można powiedzieć, że byłam na początku, zaczynając w 1945 roku, kiedy w wieku 6 lat poszłam do szkoły z pierwszym rocznikiem powojennym i potem byłam na pierwszą asystentką, która dostała etat w Akademii Medycznej w dziedzinie endokrynologii. Potem byłam z kolei jedną z pierwszych właśnie, które opisywały te hormony w cyklach i w zakresie endokrynologii i niepłodności. Potem dało mi życie możliwość uczestniczenia w pierwszym w Ameryce, nie w Ameryce, tylko w Chicago, programie in vitro, wtedy, kiedy już te metody leczenia niepłodności się rozwijały. Także to było bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Ale oprócz tego, oczywiście do tych wszystkich etapów dochodzi to, że już w szkole najbardziej lubiłam chemię, że potem doktorat robiłam z biochemii, że te oznaczenia hormonów, które później robiłam i w Warszawie, i potem w Londynie, to wszystko doprowadziło do tego, że ta niepłodność była lepiej zrozumiała. I na przykład jak już powstało in vitro fertilization, które było, za które Bob Edwards dostał Nagrodę Nobla, to ono samo ze siebie nie powstało, tylko myśmy wszyscy ci, co oznaczali te hormony i te cykle przygotowywali, do tegośmy się przyczynili, bo samo zapłodnienie to pozaustrojowe, to ten biedny profesor Edwards pracował nad tym 10 lat. 300 kobiet brało w tym udział, dopóki pierwsze dziecko zostało poczęte. To było całkowicie po omacku. Dopiero jak jego doświadczenia połączyły się z naszymi doświadczeniami, właśnie tych, którzy zajmowali się hormonami i rozumieniem tych cykli, wtedy dopiero to przyspieszyło i zaczęło się udawać właściwie od początku.
No właśnie, bo tak jak rozmawiałyśmy kiedyś, że metoda in vitro to nie tylko jest wszczepianie
mechaniczne,
tylko to jest przygotowanie kobiety też do tego,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, i w tej chwili i genetyka.
Pani profesor się tym zajmowała bardziej, tak, przygotowaniem organizmu kobiety.
Tak, i zrozumieniem tego organizmu i jednocześnie właśnie kierując się tym, tą zasadą pomagania kobietom, szczególnie z niepłodnością.
Wiemy doskonale, że metoda in vitro jest pewną kością niezgody, jest tematem również kontrowersyjnym. Tutaj broń Boże, nie chciałbym, żeby ktoś łączył to, co teraz powiem, z polityką, ale niestety politycy wykorzystują na potrzeby swojej walki plemiennej, że tak to nazwę, również metodę in vitro. Tylko chodzi mi bardziej o to, czy jak pani słucha tych wszystkich dyskusji, tych wszystkich pseudoargumentów, to nie jest pani przykro, czy może jest pani wściekła, bo poświęciła pani czemuś całe życie, pomaganiu kobietom, pomaganiu związkom, po to, żeby mogły mieć dzieci, mimo że tych dzieci mieć nie mogą z różnych powodów. I słyszy pani w dyskusjach o tym, że te dzieci po urodzeniu powinny żyć z piętnem morderców na przykład, albo o tych sławnych już bruzdach na głowie,
na czole,
o których mówiono swego czasu w Polsce.
No ale to tylko w Polsce właśnie. Ja już jestem poza Polską 40 lat, także ja nie koncentruję się akurat na politycznych dyskusjach w Polsce, czy powodach, dla których tego rodzaju dezinformacja w Polsce jest do tej pory, jak pan mówi, się dzieje. Ponieważ na całym świecie to jest normalna, przyjęta metoda leczenia niepłodności, tak jak różne inne bypassy, transplanty i tak dalej.
I bardzo często dofinansowywana, prawda?
No tak, to zależy od tego, kto sobie kupił ubezpieczenie, akurat w Ameryce. W innych krajach jest dofinansowana, jest po prostu w ogóle bezpłatna, dlatego że służby zdrowia w Anglii, Szwecji czy Francji, Izraelu i tak dalej mają... Jeżeli to jest skuteczna metoda lecząca konkretną dolegliwość, tak samo jak wszystkie inne metody włączone są w służbę zdrowia. Także te medycznych wątpliwości to nikt na świecie już nie ma, z wyjątkiem właśnie z jakiegoś powodu w Polsce to dalej pokutuje. Ale ja muszę powiedzieć, że ja nawet nie jestem świadoma tych kontrowersji czasem, dlatego, że no nie jestem w Polsce.
I może lepiej.
W książce jest napisane tak. In vitro jest jedną z tych medycznych procedur, których wprowadzenie zmieniło życie społeczne. Szczęśliwe małżeństwa, radość dzieci, plany na przyszłość zamiast smutku, działanie. Tak pani w książce podsumowuje tę metodę.
No to chyba akurat pani to dobrze podsumowała w tej chwili, dlatego, że oczywiście jeszcze jak ja byłam studentką, to jeszcze było rozdzielenie niepłodności na tak zwaną infertilitas i sterilitas. Jeżeli jest infertilitas, to znaczy, że na przykład można jakoś pomóc, na przykład przez wywołanie owulacji. Natomiast jeżeli jest sterilitas, czyli na przykład jajowody są zatkane, to w żaden sposób nie można pomóc i te pary są skazane już na... to, że dzieci nie będą mogły mieć. No i to był największy przewrót właśnie w tej dziedzinie medycyny, było to, że te zatkane jajowody to po prostu nie są żadną przeszkodą już więcej, bo można je obejść dookoła. I wydawałoby się, że taki prosty zabieg, jak to obejście dookoła czegoś, co jest zniszczone przez chorobę, no to jest tak samo jak każda inna jakiś inny szant czy bypass, czy co tam się w organizmie zakłada, jeżeli coś nie działa.
No ale są pewne pytania natury etycznej, które należy sobie postawić i lekarz, który leczy i wiadomo, że jego powołaniem jest niesienie pomocy człowiekowi, jednak też musi sobie na te pytania odpowiedzieć. Na przykład, czy ta metoda może być stosowana w przypadku mocno starszych pacjentek, na przykład powyżej 60. Czy na przykład mrożenie jajeczek, tak, które później, tak jak słyszeliśmy, czasami mogą zostać wyrzucone, uszkodzone, zniszczone, to nie jest też trochę no, takie wątpliwe etycznie.
No właśnie, są takie aspekty tego, które można uregulować prawnie z takich czy innych powodów. Na przykład dlatego, że mogą wywołać więcej szkody niż pożytku, tak jak ciąża u kobiet z zaawansowanym wiekiem. Albo jeżeli to jest wątpliwe, czy odpowiednie bezpieczeństwo można zapewnić tym embrionom, które są zamrożone. Także to może zależeć od uwarunkowań w danym ośrodku medycznym, czy w danym systemie służby zdrowia i tak dalej. Więc ja rozumiem, że takie przepisy są logiczne i mają na celu, co zawód lekarza. To znaczy, żeby przede wszystkim nie szkodzić. Natomiast, żeby w ogóle wszystkiego zakazać w każdych okolicznościach, to jest też zupełnie inna sprawa. Szczególnie rzeczywiście, że 99% osób, które się poddaje tej metodzie, to są normalne małżeństwa, które chcą mieć dzieci, a nie mogą ze względu na jakąś dolegliwość czy schorzenie fizyczne. I te takie marginalne przypadki, które są bardzo często też uzasadnione. Na przykład kobieta się urodzi bez macicy i jej matka chce jej pomóc mieć dziecko. To są, powiedzmy, te przypadki, które tyczą tych starszych kobiet. I lekarz może się na to zgodzić albo nie. No ale to też trzeba uszanować. Jeżeli wszystko inaczej w innych aspektach jest medycznie dobre, to trzeba uszanować jednak to, że medycyna może im pomóc i takie jest ich życzenie. No ja na szczęście akurat z takimi przypadkami nie miałam do czynienia, ale są kobiety, które są z takich czy innych powodów, chcą mieć dziecko po 50, powiedzmy, kiedy to jest jeszcze nie jest specjalnym zagrożeniem medycznym. Przeważnie dlatego, że poprzednie dziecko im zmarło, albo że mają męża, który późno wyszły za mąż, albo coś takiego. W tych przypadkach stosuje się metodę, kiedy potrzebne jest jajeczko oddawczyni, więc to jest osobny dylemat, powiedzmy.
Tak, już tu jest taki rozdział w książce o pani pacjentkach i o tym, jak pani wspomina takie niesamowite przypadki ze swojej kariery.
No właśnie,
i właśnie tam była, dawczynią była siostra na przykład.
Tak, no tak. Bo jej siostra urodziła się bez jajników. Także w tej sytuacji, jak gdyby można zrozumieć, że siostra chce pomóc siostrze i takich przypadków było więcej niż jeden.
Znaczy
ale one są wyjątkowe.
Przepraszam, z jednej strony możemy mówić o etyce, ale z drugiej też o braku logiki, no bo jeżeli słyszy się na przykład dyskusje, gdzie padają argumenty, że kobieta, nawet jeżeli jej płód jest zagrożony i wiadomo, że dziecko będzie chore i prawdopodobnie też umrze zaraz po urodzeniu, każe się jej na siłę rodzić. Tutaj nawiązuje akurat do różnych przepisów aborcyjnych, a z drugiej strony ma się pretensje, że kobieta w pewnym wieku, bardzo dojrzałym, a chce urodzić dziecko, no to dla mnie tutaj brakuje po prostu logiki w tym
wszystkim.
No to
jest tak szeroki temat, że ja myślę, że na aborcyjne sprawy teraz nie będzie czasu. I to jest zupełnie inny dylemat i inny...
Inna sprawa.
Tak, powróćmy społecznej, religijnej i tak dalej.
To powróćmy do pani pracy naukowej i pytanie zasadnicze. W którą stronę zmierzają badania dotyczące właśnie leczenia niepłodności u kobiet? Co jeszcze, jakie nowości w medycynie, czego się możemy spodziewać?
To naprawdę trudno powiedzieć, co jeszcze można, bo wszystkie te rzeczy, które już są w tej chwili możliwe, włącznie z badaniem genetycznych zarodków i tym, czy te zarodki przebierać w nich jak gdyby i tylko używać te, które są potwierdzone normalnie, czy też na przykład nie przebierać i co natura sobie sama poradzi, albo nie, albo będzie zdrowe dziecko, albo będzie poronienie, albo to już oddać to jak gdyby w ręce natury, to się wszystko już dzieje, ale w dalszym ciągu nie ma takich jednoznacznych rozwiązań. I te różnice, czy robić tak, i czy do jakiego stopnia tą technologię używać, to w dalszym ciągu są nierozwiązane i w pewnym sensie w dalszym ciągu bardzo marginalne, że takich przypadków, kiedy na przykład bada się zarodki dlatego, żeby wybrać dobry, dlatego, że jest jakaś genetyczna choroba, której trzeba uniknąć, no to na ogół nie wzbudzają w tej chwili emocji, bo wiadomo, że jeżeli 50% tych zarodków w danej parze ma szansę, że będzie to uszkodzone dziecko, no to dlaczego nie wybrać tych dobrych, prawda? Albo dobrego.
Czyli także inżynieria genetyczna nas czeka, tak?
To nie jest tyle inżynieria, tylko to jest badanie na etapie zarodka, czy nawet jeszcze jajeczka, które jest używane do zapłodnienia, zamiast badanie już w ciąży, które trzeba wtedy przerwać tą ciążę. Także tego typu rzeczy się dzieją i w dużym przypadku dziedzicznych wad rozwojowych czy genetycznych uszkodzeń to jest uzasadnione. Natomiast czy trzeba badać wszystkie zarodki po to, żeby wybierać zawsze najlepszy, to jest osobna sprawa. Akurat w Ameryce na szczęście to jest bardzo drogie, więc mało kto może sobie za bardzo pozwolić na to, żeby już tak się chcieć udoskonalić sztucznie. I temu to ja na ogół się do tej pory przeciwstawiałam i pacjentkom wszystkim mówiła, że to nie jest udowodnione, że to jest potrzebne i to jest w dalszym ciągu kontrowersyjne, czy to usprawnia ten zabieg, czy wprost przeciwnie, może doprowadzić do niepotrzebnej utraty tych zarodków. Także bardzo dużo jest takich kwestii, które no nie można rozwiązać, ani ich omówić tak szybko.
Profesor Ewa Radwańska, Pomagając kobietom i matce naturze, to książka, która dopiero co wyszła, jest jeszcze ciepła, z drukarni, prawda? W Chicago będzie spotkanie na temat, dla kogo jest ta książka, kto powinien po nią sięgnąć, pani profesor?
Tak trochę po prostu wszyscy, dlatego że to jest i o rodzinie, i o historii, która dotyczyła nas wszystkich którzy pochodzą z Polski, przez te wszystkie transformacje, emigracje i tak dalej. Dla młodych lekarzy, dlatego że to może im trochę uprzytomni, jak to ciężko i trudno było w przeszłości. Dla osób, które się interesują medycyną i potrafią docenić, jak dużo się zmieniło. I może właśnie dla kobiet, które mają problemy, takie czy inne, chorobowe, z płodnością.
Czyli również dla mężczyzn.
Czyli również dla mężczyzn, oczywiście.
A ja bym jeszcze powiedziała, że dla
wszystkich... Ponieważ ja jestem ginekologiem, przepraszam, to ja mam fokus inny.
Na kobiety.
Na kobiety, chociaż oczywiście mężczyźni zawsze w tym uczestniczą.
A ja bym jeszcze powiedziała, że dla wszystkich, którzy są imigrantami z Polski, mieszkają tutaj w Chicago, bo tu, proszę państwa, znajdziecie też wiele o Chicago, wiele na przykład o środowisku medycznym w Chicago. Pisze pani między innymi o Związku Lekarzy Polskich w Illinois i w Ameryce, prawda, którego jest pani zresztą aktywnym członkiem. I niejednokrotnie rozmawiałyśmy o tym, że to bardzo aktywne środowisko, które wam samym pomaga jako organizacja, prawda, i też pomaga młodym ludziom.
No bardzo się staramy, rzeczywiście. Przede wszystkim chcemy pomagać młodym lekarzom, studentom medycyny, studentom, którzy chcą iść na medycynę i zarówno pomagać radą, pomagać zachętą do włączania się w środowisko, a czasami też i finansowo nam się udaje pomagać. Oczywiście to jest też to zrzeszenie, które integruje lekarzy, którzy nawzajem się lepiej poznają, przyjaźnią się i to zawsze wszystkim pomaga, jak są do siebie przyjaźnie nastawieni. No i na szczęście to jest taki związek, który powstał 70 lat temu i do tej pory nic nie robi, tylko się rozwija. Także dużo mamy takich miłych wspomnień z wzajemnej współpracy.
A to też jest tak, że wy się spotykacie, wymieniacie doświadczeniami, pomocą?
Tak, oczywiście.
Czasami.
Oczywiście wymaga, mamy zebrania kwartalne co cztery razy do roku, zawsze z dyskusjami, wykładami i tak dalej. Poza tym nawzajem się konsultujemy między lekarzami, czy pacjentkom, czy pacjentom pomagamy. Ale jakoś tak jest ciekawe, że ten związek po prostu dobrze się trzyma. I to jest ważne, jeżeli chodzi o środowisko, dlatego że coraz więcej jest takich inicjatyw, które zostały zauważane na poziomie Chicago, na poziomie stanu Illinois, na poziomie Polski i właśnie nagradzaniu nas różnymi odznaczeniami. Już w Polsce też wszyscy widzą, że to jest prężne i wpływowe środowisko lekarskie. I to przyczynia się też do kształtowania, tak mi się wydaje, pozytywnego obrazu Polonii chicagowskiej, że właśnie te osoby, które tutaj się udzielają, to mają wykształcenie, mają chęć i tak dalej.
Kiedyś jeszcze w Warszawie powiedziała pani swojemu profesorowi, chcę być lekarzem, to było na początku jeszcze, jak była pani studentką, chcę być, czy nawet jeszcze uczennicą, chcę być lekarzem i chcę się dobrze ubierać. Dwie rzeczy się spełniły w życiu. To jakie wyzwania jeszcze mam?
To akurat było w rozmowie z ojcem, jak miałam 15 lat, bo wtedy to jeszcze na tym etapie było, że rodzice się pytali, czym chcesz zostać w życiu. No ja powiedziałam, że chcę zostać dobrą lekarką i dobrze się ubierać. A mój ojciec na to powiedział, mam nadzieję, że w tej kolejności. I to mnie bardziej zmotywowało do bycia lekarką niż do dobrego ubierania się. Ale rzeczywiście później, tak jak mówiłam, miałam bardzo dużo, bardzo światłych wzorów do naśladowania już na studiach i po studiach i w pracy. I to o tym też piszę w tej książce z wdzięcznością dla swoich profesorów i mentorów.
No i jakie pani profesor sobie jeszcze wyzwania stawia teraz?
No teraz jak już, to już tylko przetłumaczyć książkę na angielski. I w dalszym ciągu w miarę możliwości pomagać kobietom.
I pracuje pani jeszcze naukowo?
Ja pracuję, właściwie to już pracuję tylko w sensie lekarskim. Dlatego, że już oddałam kierowanie tą sekcją reprodukcji mojej współpracownicy, która była moim też fellow i wykształcenie.
W szpitalu Rush.
W szpitalu Rush, tak. Jestem w dalszym ciągu tam na tak zwanym faculty, ale jeżeli chodzi o leczenie pacjentek, to przeszłam do prywatnej praktyki, dołączywszy do dr Król
ginekologii.
Corneli Król w ginekologicznej praktyce i ja tam się zajmuję właśnie endokrynologią, hormonami, menopauzą, niepłodnością. Także uzupełniamy się bardzo dobrze.
Proszę Państwa, a ja Państwa zachęcam, jeśli czujecie niedosyt po tej naszej dzisiejszej rozmowie, to zachęcam, żebyśmy się spotkali 5 kwietnia o godzinie 18 w Muzeum Polskim w Ameryce, bo pani profesor będzie tam gościć, będzie pani honorowym gościem wraz ze swoją książką, będzie można zadać pytania, będzie można się zapoznać. Profesor Ewa Radwańska. Będzie można dowiedzieć się wiele rzeczy, na przykład, że pracowała pani z ojcem aktorki Jane Seymour, albo na przykład, że była pani, no nie wiem, świadkiem bardzo różnych ciekawych wydarzeń życiowych, które, do których doprowadziła panią droga zawodowa. Także ja zapraszam, pomagając kobietom i matce naturze, czwartek, 5 kwietnia o godzinie 18. Natomiast jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że była pani dzisiaj gościem w naszym studiu. Proszę państwa, prekursorka metody medycznej in vitro, profesor endokrynologii, reprodukcji, doktor honoris causa Akademii Medycznej w Warszawie, działaczka Fundacji Kościuszkowskiej, znana dobrze wśród Polonii chicagowskiej, lekarz Ewa Radwańska. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Jane Seymour, świetna lekarka. Doktor Queen zresztą, prawda?
Więc to było, czy już jesteśmy?
Nie, jesteśmy. Tylko ja próbuję wykorzystać zawsze obecność gościa, bo skoro słyszę, że
no to
pracowała
taka,
pani z jego
akurat
z jej
była taka
ojcem.
Sytuacja, że ja się starałam o pracę w Anglii w celu dokończenia specjalizacji i jak się później okazało, byłam jedną z 63 osób, które zgłosiły się na to tak miejsce, które właśnie było ogłoszone. No i jednym z członków komisji tej przyjmujących był lekarz ginekolog John Frankenberg, który nazwisko z niczym mi się nie kojarzyło, ale po pewnym czasie okazało się, że to jest ojciec Jane Seymour. No i myśmy się w ogóle bardzo zaprzyjaźnili i napisaliśmy razem pracę naukową, zapraszałam go i do Chicago i byliśmy razem na zjeździe. Wspaniały człowiek. I o nim była, zresztą jego żona była Holenderką, też była wspaniała. I napisali o nim artykuł. I w tym artykule zamieścili zdjęcie córki. Bo żeby się lepiej czytało.
I sprzedawało.
Więcej sprzedawało.
Doktor lepiej... Queen.
Tak, więc było o nim, a jej zdjęcie było. Także on rzeczywiście nie był bardzo urodziwy, więc to spełniło swoje zadanie.
To ponieważ Kamila pytała o wyzwania, jakie sobie pani jeszcze stawia, a podejrzewam, że tej historii z ojcem pani Seymour nie ma w tej książce.
Jest.
No przecież tam wyczytałam.
Ale na pewno więcej zna pani takich historii.
No, i to wszystko jest w książce.
Starałam się wszystkie opisać, wszystkie ciekawe historie, które mi się przydarzyły. No,
ale to na pewno
było
tak,
ich więcej.
Tak po łebkach. Co prawda gruba jest ta książka, no, ale szczegółowo nie można każdej historii opisać. Więc moja propozycja jest taka sugestia delikatna, żeby to była też inspiracja do kolejnej książki. To
więc
będzie kolejne wyzwanie.
Ja już postanowiłam, że w tłumaczeniu angielskim to będzie takie revised edition, improved edition, które będzie miało więcej historii właśnie takich.
Dziękujemy bardzo. I jeszcze raz przypominam, 5 kwietnia, 18, Muzeum Polskie w Ameryce przy Milwaukee i książka profesor Ewy Radwańskiej.